Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Rozmawialiśmy o generycznych eventach, rozmawialiśmy o property sourcingu i wiesz, nie wyczerpaliśmy tego tematu, bo przynoszę dzisiaj do stołu jeszcze jeden temat. Nie wiem, czy Oskar się spotkałeś z taką sytuacją, że zaczynamy faktycznie event-driven architecture, mamy dwa serwisy, spinamy to eventami, które odkryliśmy tam, załóżmy na stormingu, no i wszystko działa. I po pewnym czasie...
No z tym się nie spotkałem.
Ale po pewnym czasie gdzieś tam się pojawia, wiesz, kolejny zespół, kolejna usługa, która bardzo chętnie by przytuliła te eventy, które się gdzieś tam wcześniej pojawiły. Ale tu pojawia się często taki szkopuł, że nagle ten event niedokładnie pasuje. Jakąś jedną informację byśmy tam jeszcze dorzucili. No i wiesz, pojawia się nowy zespół, no to proszę bardzo, dorzucimy tą jedną informację. Potem pojawia się kolejny zespół, kolejna usługa i kolejną informację dorzucamy do takiego eventu. I kończymy w sytuacji, kiedy próbujemy jednym eventem zadowolić tak naprawdę bardzo wielu różnych odbiorców. Mhm. Domyślasz, jaki jest efekt. To puchnie i tak na końcu wysyłamy w świat pół naszej bazy.
Tak.
No i pytanie, co z takim fantem można zrobić?
No to jest bardzo dobre pytanie. I faktycznie, jak chodziłem do przedszkola, był taki wierszyk o sznurku Jurka, że Jurek rzucił sznurek i potem ktoś dorzucił papierek od cukierka i potem kolejną rzecz i z tego sznurka Jurka powstała wielka śmieci górka. Tak to się mniej więcej kończył ten wierszyk. I tak to też jest w tych architekturach opartych na zdarzeniach, bo to jest no, tak jak powstaje spaghetti code dzień po dniu i jak puchną zdarzenia, też dzień po dniu. No, dokładnie. Moim zdaniem to głównym problemem to jest to, co też trochę już w poprzednich odcinkach nawiązaliśmy, że my nie traktujemy zdarzeń jako API. Jakoś tak, jak jest, jeśli chodzi o komunikację backend, frontend, to zawsze myślimy i gdzieś jest to przyjęte już, że powinniśmy myśleć o tym, że rozmawiamy pomiędzy zespołami, jakie powinno być API, takie, żeby było wygodne, żeby, czy mamy backend, frontend, czy mamy API first, jakie mamy podejście. Tak tutaj zdarzeniami jakoś te takie praktyki myślenia i zarządzania danymi nie są popularne. No i
dokumentowanie tego API też nie jest popularne.
No co nie, po co? Skoro to nie jest API, to po co to dokumentować?
No właśnie. Code jest najlepszą dokumentacją, spójrz sobie.
Dokładnie.
Tylko najpierw znajdź repozytorium, w którym ten event jest, wiesz, definiowany.
Tak, no według mnie jednym z takich już, odchodząc z takich ogólnych żartów, to według mnie jednym z takich głównych powodów jest też to, że zespół, który wytwarza te zdarzenia, ma jakieś swoje priorytety i kolejne funkcjonalności, które są potrzebne dla innych zespołów, wiadomo, to nie jest ich Jira, nie? Więc nie jest to w ich priorytetach. No i zwykle, skoro oni te zdarzenia już mają, bo o takiej sytuacji mówimy, jeżeli oni już te zdarzenia mają i bardzo często teraz, jeżeli mamy właśnie architekturę mikroserwisową, to zwykle jeden moduł, czy też bounded context, zwał jak zwał, ma kilka serwisów, bo mamy jakieś modele zapisu, modele odczytu, może jakiś jeszcze dodatkowy serwis, który wspomaga. No i te zdarzenia już gdzieś tam latają na tych szynach, czy to na kawce, czy rabicie i tak dalej. No i z perspektywy takiego zespołu, kiedy przychodzi ktoś po prośbie z innego zespołu, no to najprościej jest powiedzieć, no spoko, weź se zasubskrybuj na ten topic, albo weź sobie zasubskrybuj na tą kolejkę, my już tam takie zdarzenia publikujemy. No i ktoś faktycznie zaczyna subskrybować, no i na początku mówi, o świetnie, świetnie, to mi to pasuje, są te zdarzenia, tak jak powiedzieli, no i zaczyna klepać ten kod. No i potem patrzy na ten kod, no i mówi, o kurczę, ale tutaj oni wysyłają ID-ki same, a ja w sumie potrzebuję nazwy. No i przychodzi pytanie, no dobra, no to jak mógłbym tą nazwę odczytać? No i tutaj to jest tak naprawdę spirala nienawiści zaczyna się nakręcać, bo jeżeli zespoły w tym momencie się nie zatrzymają i nie zrobią sobie takiego sanity check, jak to mówią Anglicy, no to są do podjęcia w zasadzie tylko złe decyzje. Jedną z nich jest to, co powiedziałeś, czyli a wiesz co, no dobra, to ci dorzucimy to pole, nie?
No przecież wam będzie, wiesz, szybciej to zrobić. Dokładnie. Nie? Zanim my tutaj przez jakieś API dociągniemy te dane, no to wy macie ten obiekt przecież przy rzucaniu tego eventu, to jeszcze dopchnijcie. To, dokładnie. To dokładnie w ten sposób powstaje.
No i ktoś może powiedzieć, w sumie spoko, my też to mamy do Rhythm Modeli, to będzie nam nawet łatwiej, nie? Dorzucimy te pole. Inną opcją jest to, że ktoś mówi, a wiesz co, my mamy takie jeszcze zdarzenia ze słownikami, weź se tam zasubskrybuj. Ja miałem na przykład taką sytuację, gdzie jeden z architektów w systemie, którym pracowałem, wymyślił sobie mikroserwis dla słowników, gdzie na przykład jak miałeś na przykład typ płatności dla płatności, gdzie normalnie to się powinno znaleźć blisko tych płatności, to nie, słownik był typ płatności w ogólnym mikroserwisie słowników. No i potem jak chciałeś sobie zasubskrybować, to musiałeś zasubskrybować na zdarzenia dodano, usunięto, zaktualizowano, aktywowano, deaktywowano i do każdego słownika musiałeś to naklepać. Więc w takiej sytuacji, jeżeli ktoś sobie zrobił, niezależnie czy w takim ogólnym mikroserwisie słownikowym, nie róbmy tak, czy z tych zdarzeń, które są już publikowane, to zobaczy, ile dodatkowo kodu ktoś musi naklepać, żeby tylko dociągnąć to jedno pole. No więc jak ktoś to usłyszy, to mówi wtedy, wiesz co, no w sumie tak, ale może nie masz takiego przypadkiem może endpointcika, teraz popularny w sumie kod, kodzik, może endpointik też można, nie? Więc takiego endpointika, gdzie mógłbym ja to po prostu doczytać, nie? Bo w sumie no fajne te zdarzenia słownikowe, ale nie chce mi się pisać tych 20 słowników razy 5, 100 handlerów, bez sensu, nie? To ja sobie strzelę tam. No i potem strzela i wiadomo, jakie mogą być konsekwencje. Serwis może być niedostępny, dane już mogą być inne i tak dalej. Więc z mojej perspektywy, no to jest taki klasyczny problem, gdy pośpiechu, niesynchronizacji, a przede wszystkim niewypowiedzenia właśnie wprost, że nasze zdarzenia to jest API i sposób, w jaki się komunikujemy między serwisami, i powinniśmy do niego stosować dokładnie te same praktyki, które stosujemy jak do każdego innego API, czyli myśleć o, niestety, o wersjonowaniu, o potencjalnym schemacie użytkowania tych zdarzeń i tak dalej, bo bez tego no to właśnie będzie taki sznurek Jurka, nie? I będziemy dorzucać, dopychać kolejne rzeczy albo podejmować kolejne złe decyzje, które będą nas potem jeszcze bardziej bolały, szczególnie jak wejdziemy na produkcję.
No właśnie, bo tutaj to jeszcze wspomniałem, to jest to, że ta sytuacja, wiesz, historia lubi się powtarzać. Więc to, jak opisałeś, to jeżeli to się wydarzy powiedzmy raz, no dobra, jesteśmy w stanie to przetrwać. Nie? Jak to się wydarzy drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, no to kończymy sytuacją właśnie, że no kurczę, mamy, wiesz, tak jak we własnej pierścieni, nie? Jeden pierścień, który próbuje rządzić światem, mam jeden event, który próbuje zadowolić wszystkich klientów, a potem przychodzą kolejni i, no i ten system jest taki, wiesz, overbloated, że tak powiem. No i tutaj trzeba, żeby się zastanowić, wrócić do podstaw, to właściwie co te eventy oznaczają.
Tak.
Nie? Bo to API, o którym wspomniałeś, no to, wiesz, moje pierwsze skojarzenie, no to czy to jest moje API publiczne, czy to jest moje API prywatne, nie? Bo być może nie każdym eventem chciałbym się dzielić. Jak wspomniałeś o tym, że hej, hej, tu masz taką kolejeczkę, weź się zasubskrybuj. No. Dawno temu tak zrobiłem. No zabolało bardzo mocno, bo się okazało, że na tej kolejce to latały tak naprawdę nasze wewnętrzne zdarzenia, które ewidentnie nie powinny być publikowane. No i dopuściliśmy do tego, że te eventy, które były na tej kolejce, stały się de facto naszym kontraktem.
Tak.
No, de facto nie powinny, bo straciliśmy nad nimi kontrolę. Nagle się okazało, że musimy, wiesz, utrzymywać kompatybilność wsteczną i straciliśmy możliwość ewolucji naszego modelu w ramach naszego tam modułu. No i to chyba tutaj trzeba się zastanowić, nie? Właśnie do czego my w ogóle tych zdarzeń używamy. Czy używamy ich do tego, żeby spropagować, nie wiem, stan do innej części systemu? No i wtedy faktycznie dopychanie tam pewnych informacji, być może nawet nadmiarowych, miałoby sens. No ale z gatunku wtedy, z natury będziesz miał te informacje prawdopodobnie teczko nieświeże i na to się godzimy. Czy używamy tych zdarzeń do tego, żeby stygerować dalszą kontynuację procesu w innej usłudze. No tak. To wtedy być może same identyfikatory by były wystarczające, jeżeli różne serwisy miałyby potrzebę właśnie kontynuacji tego procesu i potrzebę posiadania odpowiednich danych, żeby ten proces kontynuować, no to tak, to masz ten endpointik, weź sobie te dane dociągnij, ale tylko te, które potrzebujesz. Nie, wtedy jeżeli być może przyszedłby, nie wiem, kolejny zespół, pojawiłby się kolejny serwis, no to wtedy faktycznie nie musiałbym prawdopodobnie grzebać tego eventu, zmieniać jego struktury i przy okazji jeszcze otwierać, wiesz, troszeczkę wrót piekieł dla części zespołów związanych właśnie z wersjonowaniem i o tym, czym mówisz w kontekście tego API.
Tak, no zanim w ogóle przejdziemy do, powiedzmy, przedyskutowania, jak dzielić te zdarzenia i co to w zasadzie są te prywatne, publiczne, o których wspomniałeś, to wydaje mi się, że warto byłoby powiedzieć, że komunikacja w systemach opartych na zdarzeniach to nie są tylko zdarzenia. I powinniśmy wziąć pod uwagę również przy modelowaniu i wprost powiedzieć o tym, co my faktycznie chcemy zrobić. Bo ja bardzo lubię podział Gregora Hoppe z Enterprise Integration Patterns. Tak, to jest ta gruba książka z półki wstydu każdego z nas. Ale on tam powiedział, że w zasadzie są według niego trzy rodzaje wiadomości, czyli komenda, zdarzenie i dokument. I dokument to inaczej można powiedzieć stan. I wiadomo, że w architekturach opartych na zdarzeniach preferowaną formą komunikacji są zdarzenia. Czyli ogłaszamy światu, że coś się wydarzyło i świat może na to zareagować. Ale tak jak powiedziałeś, bardzo często świat nie potrzebuje na to reagować, nic z tym nie potrzebuje zrobić, tylko na przykład chcemy mieć w innym serwisie lokalną kopię danych, żeby móc to wyświetlić na naszym frontendzie, lub żeby móc po prostu podjąć taką decyzję na zasadzie, okej, sprawdzamy, czy nie wiem, taki klient istnieje. I wiadomo, że nie jesteśmy źródłem prawdy, ale może to być wystarczająco dobre. No i szczególnie jeśli mamy architekturę rozproszoną, no to wtedy pytamy własne dane, a nie gdzieś tam z serwisu, który może być padnięty. No więc wtedy według mnie warto po prostu powiedzieć, że nie, my nie wysyłamy zdarzenia, tylko wysyłamy po prostu stan. I jeżeli w rozmowach między zespołami określimy właśnie, jakie są nasze potrzeby, czyli co ty w zasadzie potrzebujesz, no bo ktoś mówi, no wyślij mi takie zdarzenie. No i wtedy powinniśmy się zapytać, no dobra, ale co ty potrzebujesz właściwie? No jeżeli ktoś powie, no wiesz co, potrzebuję to wyświetlić u mnie na dashboardzie czy gdzieś tam, no to wtedy mówimy, aha, no to jest inna rozmowa. No i Martin Fowler ukuł taką termin event state carried transfer, czyli zdarzenie przenoszone przez zdarzenie. Ja bardzo nie lubię tego terminu, bo to nie jest faktycznie zdarzenie. Ono nam nie mówi, że coś się wydarzyło, tylko coś się zmieniło i tyle, nie? Nie wiemy co, wiemy tylko, to jest nowa wersja tego. Ale w skrócie tego typu wiadomości faktycznie są zasadne, jeśli tak jak wspomniałeś, chcemy zreplikować dane. Tylko ja też zawsze mówię, że no, już wspomniałem to replikowanie tych słowników. No to jest, umówmy się, jeżeli potrzebujemy zreplikować takie powtarzalne dane typowo CRUDowe, no to robić to przez wiadomości i przez szynę, jeżeli chcemy mieć w zasadzie 1:1 kopię, no to jest już taka technologia, która się nazywa replikacja baz danych i moglibyśmy się zastanowić, czy po prostu nie wystarczy nam ta replikacja i wtedy zamiast przepychać to wszystko przez kolejkę, po sieci, dać bazom danych zrobić to, co robią bazy danych i oszczędzić sobie tego kodu, nie? No bo no, naprawdę te silniki replikacji są w stanie bardzo wiele zrobić.
Więc... No już myślałem, że powiesz brutalnie CSV-ka przez FTP-a.
Też można.
Też można.
Ale nie, no realnie no, ja widziałem w tylu projektach i w tylu zespołach, gdzie ludzie po prostu siedzą i klepią te handlery i wyimaginowane scenariusze, gdzie jest jakiś race condition, bo te dane pochodzą z różnych modułów, no gdzie jedyną ich potrzebą jest wyświetlenie tego gdzieś na widoku. I to nawet nie podjęcie decyzji, tylko wyświetlenie na widoku. Więc dla mnie to jest po prostu strata czasu, energii i tak dalej. Ale tak, no czasem jest to zasadne i faktycznie przepychanie przez wiadomości, szczególnie jeśli mamy na przykład Kafka Connect, to są takie technologie, które są w stanie nam na przykład synchronizować dwie różne bazy danych. Z relacyjnej do Elastica. może mieć to sens.
Ale to, co tutaj wynoszę, to jest, Oskar, to, że muszę zrozumieć, jaki jest typ tego zdarzenia, bo tutaj nawiązałeś troszeczkę do tej klasyfikacji, która mi jest bardzo bliska i bardzo mi tam, wiesz, siedzi w sercu, ta klasyfikacja Fullera z tego jego artykułu What Does It Mean Event Driven, gdzie właśnie Fuller pokazuje ten podział na trzy rodzaje wiadomości, nie? Czyli właśnie Event Carried State Transfer, Notification Event i Event Sourcingowy.
Tak.
I czasami tam gdzieś widać w internecie, że ktoś jeszcze dodaje do tej klasyfikacji czwarty rodzaj, czyli taki delta event, często to jest nazywane, że nie przenoszę stanu, tylko przenoszę różnicę pomiędzy tym stanem.
No, ale w praktyce to jest stan.
W praktyce to jest inna forma przeniesienia tego stanu.
Tak, no w zasadzie to, co powiedziałeś, te konwencje Fowlera się pokrywają z tym, co wspomniałem od Gregora Hoppe, intencją, tylko ja akurat wolę nazewnictwa Hoppe, bo według mnie jest bardziej wprost, mówimy, co oczekujemy, ale jak najbardziej. No więc jeśli chodzi o przenoszenie stanu, to nie wiem, chyba w zasadzie jest to omówione. Czy jeszcze tutaj byś chciał coś dodać?
Nie,
od
wiesz, ja myślę, tak patrząc nawet jakby na tą terminologię, to bardziej mnie zazwyczaj interesuje to, do czego ja tego użyję.
Dokładnie, czyli jaka jest nasza potrzeba, co chcesz osiągnąć tym?
Dokładnie, w tej sytuacji, kiedy wiesz, że tutaj zaczęliśmy, nie? Czyli mam faktycznie kilku klientów, którzy muszą procesować dalej i działać w tym procesie biznesowym, bo się u mnie coś zadziało. Moje myślenie jest takie, okej, to będzie event notyfikacyjny, tak? Ja znotyfikuję, że u mnie coś zaszło, prawdopodobnie to będzie jakiś event, który opisze jakąś fazę końcową mojego przetwarzania, spróbuję tam umieścić relatywnie mały pozbiór informacji, który będzie opisywał faktycznie faktem zakończenia, a jeżeli któryś z klientów będzie potrzebował danych więcej do przetwarzania, to za pomocą tego konceptu, powiedzmy, message enrichmentu, w momencie, kiedy taka wiadomość dotrze na drugą stronę, to ten klient sobie to wzbogaci, dokona tego enrichmentu po to, żeby procesować to u siebie. I to ma troszeczkę tutaj takich, powiedziałbym, i zalet, no bo mam jedno API dla wielu klientów i nie muszę tam prawdopodobnie nic zmieniać, ale z punktu odbiorcy, no to jednak kładę na niego ten nacisk, że i wymóg, musisz sobie dociągnąć te dane. Nie? Tu masz ten endpointik musisz z niego pobrać dane.
No ja jestem ogólnie przeciwnikiem właśnie tych strzelania. To jest też w sumie antywzorzec, który możemy dokładnie omówić. Ja to nazywam clickbait event, czyli takie zdarzenie, które niesie ze sobą jakąś informację, ale niewystarczająco do podjęcia decyzji, więc musisz strzelić i przeczytać, co faktycznie to zdarzenie niesie. To jest bardzo podobne do takiego clickbaitu. Patrzymy na linka, o kurczę, muszę to kliknąć, nie? Wchodzisz, a tam się okazuje, i tak samo jest z tymi zdarzeniami, nie? Bo na przykład interesuje nas fakt, że rezerwacja została potwierdzona, a dostajemy zdarzenie, zmieniono status rezerwacji. No i w sumie tyle, nie? I musimy strzelić i zobaczyć, co nam się faktycznie zadziało, jakie te dane. A potem się okazuje, że no tak, no fajnie, ktoś sobie tam zmienił status z być może potwierdzoną na prawie potwierdzoną, czy już tak.
No, tutaj założyłem, wiesz, że to zdarzenie moje notyfikacyjne to właśnie nie będzie, że zmieniłem status.
No tak.
Nie, tylko właśnie przykładowo odwołałem rezerwację, to masz identyfikator rezerwacji, identyfikator użytkownika, właściciela tej rezerwacji, oczywiście moment, kiedy to zostało zrobione. Ale jeżeli potrzebujesz jakichś tam szczegółów tej rezerwacji, no to dociągnij sobie z innego miejsca, jeżeli tego potrzebujesz.
Tak, no.
Ale znowu, tu trzeba, wiesz, chyba wybalansować, nie? Pod co my optymalizujemy, nie? Czy pod zadowolenie klientów, żeby nie musieli dociągać tych danych, czy pod to, żeby mieć ten kontakt dla wielu klientów, żeby oni mogli dalej procesować? Jak na koniec dnia, wiesz, choose your poison, nie?
Tak, no to wydaje mi się, że tutaj jest też ten moment, gdzie powinniśmy omówić właśnie te prywatne, publiczne, wewnętrzne, zewnętrzne, event sourcingowe, publiczne, domenowe, integracyjne. No,
to już każdy to nazywa. W ogóle tematu właśnie. Nie? Właśnie każdy nazywa inaczej to inaczej. Nie? Kiedyś pamiętam, że był też taki podział grube i cienkie eventy, prywatne, publiczne.
Czy ten
publiczne
koperek ma być cienki czy chudy?
No właśnie, bo to jest coś, co my lubimy sobie sklasyfikować pewne rzeczy. Tak. Nie? Nie ma jakiejś jednej ustalonej tej klasyfikacji, ale no właśnie, no w ogóle po co mam to klasyfikować i wiesz, w czym mi to pomoże?
Tak, no już tutaj jeden bardzo dobry przykład podałeś, czyli właśnie w momencie, gdy my publikujemy jakieś zdarzenia na świat, czyli mówiąc prosto na kolejkę, na topik, na jakąś szynę i mówimy temu światu, bierzcie, jedźcie z tego wszyscy, to wtedy tak naprawdę musimy założyć, że faktycznie ci ludzie to wzięli i jedli z tego wszyscy, nie? To jest taki moment. No i faktycznie tak jak powiedziałeś, że bo to na początku się wydaje proste, tak jak mówiłem w tym przykładzie, a weź se tam zasubskrybuj, najprostsze rozwiązanie z perspektywy producenta, nie? Przecież ja już to publikuję.
Nie, oszczędzę tam, tobie roboty, nie bierzmy
się sobie roboty, no. Ja się skupię dalej na tym, co robiłem, ty se tam nasłuchujesz, potem strzelasz sobie zapytaniami jeszcze dodatkowo, sprawa załatwiona. No ale właśnie nie jest załatwiona, bo tak jak powiedziałeś, wtedy niezależnie, czy ktoś nasłuchuje na tą wiadomość, czy nie, no to my musimy założyć, że możliwe, że nasłuchuje. Szczególnie jeśli mamy taki, pracujemy w większej firmie, gdzie tych zespołów jest więcej, gdzie wskakuje prawo Conwaya i faktycznie nie wiemy, czy ktokolwiek na to nasłuchuje, no to w zasadzie wiążemy sobie ręce i nogi, bo za każdym razem musimy albo chodzić i próbować i się pytać, czy ktoś to nasłuchuje, robić tą wielokrokową migrację, jeżeli chcemy wprowadzić jakieś breaking change. Na początku się to wydaje fajne i sympatyczne, dla producenta łatwym rozwiązaniem, zrzuceniem odpowiedzialności na konsumenta, ale potem tak naprawdę ten zespół sobie sam wiąże nogi, tak jak powiedziałeś. I alternatywą jest właśnie ten, który wspomniałeś, enrichment, czy też po prostu mówmy anti-corruption layer, bo to prowadzi do takiej też opcji, czyli mamy swoje wewnętrzne zdarzenia, które są granularne, które są wygodne dla nas, dla naszego modułu, nasłuchujemy sobie wewnętrznie na nie i potem właśnie dociągamy jakieś dane, które publikujemy w świat. No i tutaj, jeśli mówimy o tej terminologii, no to właśnie mamy te prywatne, publiczne, wewnętrzne, zewnętrzne. Ja bardzo nie lubię tej takiej DDD terminologii właśnie domenowe i integracyjne, gdyż według mnie one wszystkie są domenowe, tylko że te zdarzenia wewnętrzne są zrozumiałe w kontekście wewnętrznym, a tamte, które publikujemy na świat, też powinny nieść ze sobą kontekst biznesowy, tylko widziany z perspektywy całego modułu. No i ta nazwa integracyjne często ludzi wpycha w to, że myślą, że to są jakieś inne zdarzenia techniczne, które techniczną integrację robią. W praktyce chodziło to, założenie było, że integrują różne procesy i dlatego się nazywają integracyjne, ale tak jak rozmawialiśmy, jeżeli naszą intencją nie jest przesłanie stanu, tylko wyzwolenie jakiegoś kolejnego kroku procesu, no to to też powinien być zdarzenie normalnie domenowe, tylko takie, które niesie takie właśnie patrząc z perspektywy ogólnej systemu informacje o tym, co się wydarzyło. I to jest według mnie bardzo ważne.
Nie mogłeś mi tego 10 lat temu powiedzieć. To byś mi oszczędził trochę bólu kiedyś.
Powiem ci, że ja sam to przeżyłem i sam ten ból, aż po prostu zimny pot się wyzwalał mnie. Sam to przeżyłem na swoich projektach, niestety.
Nie każdym takim zdarzeniem powinienem się dzielić. Nie? To jest, myślę, że to jest coś, co jest warte zapamiętania. Ostatnio, wiesz co, na Boiling Frogsach właśnie pokazywałem taki przykład. Wyobraź sobie, Oskar, że jesteś mikroserwisem, który obsługuje konto finansowe, wiesz, w twoim gospodarstwie domowym. No i nie będziesz rozsiewał w świat, wiesz, każdej informacji, że o, tutaj zostało ci potrącone, wiesz, 3 grosze, bo tam jakaś opłata została gdzieś tam podjęta. Prawdopodobnie na tą informację to raczej mało kto jest zainteresowany. Nie będziesz, wiesz, notyfikował innych mikroserwisów w twoim gospodarstwie domowym właśnie, że zapłaciłeś, nie wiem, czy ktoś zapłacił kartą, wiesz, w Żabce i tam 3 zł zostało ściągnięte, tylko prawdopodobnie będziesz wysyłał informacje o stanie konta. Tak. Raz na dobę, nie? To jest właśnie ten, powiedzmy, ten event do przenoszenia stanu, czy będziesz na przykład, nie wiem, notyfikował, że właśnie przed przelew, na który ktoś czekał, nie? To jest właśnie też taki event notyfikacyjny, więc tutaj trzeba by faktycznie rozróżniać, co i z jakiego powodu my chcemy z takiego serwisu wysyłać.
Tak, dokładnie, no to też się fajnie spina z event stormingiem, bo mamy tą perspektywę big picture i design level i to nie zawsze tak wychodzi, ale bardzo często te zdarzenia publiczne to są te, które na tym takim ogólnym big picture event stormingu mogą nam wyjść, a te wewnętrzne, jak już sobie schodzimy niżej do tego design level, process level, nie zawsze tak jest, ale bardzo często. Jeszcze co do samego takiego właśnie, jak sobie radzić z tymi zależnościami, no to wrócę do tego, co mówiłem na początku, czyli tego znanego podziału frontend backend, czyli API first i backend for frontends, to bardzo fajnym narzędziem jest tutaj do rozróżniania, jak się komunikować, kontekst mapy. Czyli jeżeli sobie wyznaczymy, jaka jest relacja między modułami, jest nam też łatwiej uwzględnić tą formę komunikacji, bo jeżeli na przykład mamy moduł zamówienia, który jest takim centralnym koordynatorem, który gdzieś tam zbiera informacje, czy też o dostawie, o płatności i tak dalej, ale jednak jest bardziej takim, może nie koordynatorem, bardziej integratorem, czyli on tak jakby zbiera te informacje, to w teorii, dlaczego by nie można było zrobić tak, że mamy te swoje nasze wewnętrzne zdarzenia do obsługi zdarzenia, ale jeżeli na przykład używamy Kafki, to zrobić dwa topiki zewnętrzne, czyli taki backend for frontends, czyli w naszym przypadku powiedzmy topics for consumers, nie? Czyli wydzielić, bo to w Rabbicie tak samo można zrobić inną kolejkę. Chodzi o to, że dzielimy sobie, że tu publikujemy zdarzenia, czy też komendy, czy inne wiadomości związane z obsługą przesyłki, więc one nie mają na przykład informacji o płatności i tak dalej, tylko komendy zdarzenia, które służą do komunikacji obsługi wysyłki, a na drugim na przykład te związane z płatnością. I wtedy te różne moduły mogą sobie nasłuchiwać i nie muszą rozciągać nam tak jakby w swoją stronę te zdarzenia czy też komendy. Więc nie musimy mieć wcale jednego zdarzenia prywatnego i jednego publicznego. Możemy mieć kilka zdarzeń publicznych, jeżeli tak nam wychodzi, że będzie wygodniej i lepiej.
Nie ułatwiasz komuś decyzji modelarskiej, wiesz, w projekcie. Tak sobie myślę jeszcze o tej kontekst mapie, której powiedziałeś, nie? Bo tutaj tak troszeczkę kwestionowaliśmy to, żeby pchać tam, wiesz, do tego eventu takiego notyfikacyjnego masę informacji dla różnych klientów, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że znów świadomie złamie tą zasadę. No bo jeżeli na przykład pracujemy w takim modelu, że pomiędzy naszymi bounded kontekstami ustaliliśmy, że no, relacja to jest typu partnership, nie? Mhm. I my działamy w takim modelu we ride together, we die together, bad boys for life, no to nagnę się, mogę się nagnąć, tak. Nie? Bo w tym momencie, jeżeli ja tego nie zrobię, a ty masz po swojej stronie, w swoim zespole dosyć mocno tam zawalony backlog, już robicie pod korek, no to prawdopodobnie tak będzie łatwiej jakby dowieść funkcjonalność. Nie?
Tak,
ale inaczej się zachowam w momencie, kiedy moich klientów obsługiwałbym w modelu open host,
tak.
Czy w jakimś tam innym koncepcie, no to inaczej.
To może wtedy właśnie na przykład w ogóle to nie powinno być zdarzenie. Znowu przywoływany Łukasz Szydło ma świetną prezentację, nie pamiętam niestety tytułu, ale podeślemy ją w linkach pod artykułem, gdzie Łukasz powiedział o tym odwróconym myśleniu, czyli zamiast na przykład moduł wyszukiwania nasłuchiwać na zdarzenia z wielu miejsc, no to po prostu wystawia komendę, czyli weź mi zindeksuj. I może jeżeli mamy open host, to w ogóle nie powinniśmy publikować zdarzenia, tylko wysłać komendę, czyli intencję zrobienia czegoś.
No, żeś zrobił klamrę do Gregora Hoppe i jego klasyfikacji, tak? Bo w tym wypadku no, zmieniam event na komendę.
No tak, ale to według mnie właśnie te koncepty się bardzo fajnie ze sobą spinają i polecam zresztą słuchaczom zrobić sobie taki właśnie prosty test, żeby wziąć swoje moduły, spróbować sobie wziąć te kontekst mapy, nanieść i takie jakie są, bez wymyślania jak powinny być, takie jakie są. I nanieść sobie komunikację, jakie wiadomości latają pomiędzy nimi i wtedy zastanowić się, czy faktycznie te relacje i typy tych zdarzeń, niezależnie czy podział Gregora Hoppe, czy Martina Fowlera, czy widzą jakieś zależności, albo czy widzą, że im coś nie gra. Oczywiście to ćwiczenie jest ryzykowne, bo może być, że no, nie jest tak jak trzeba, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe i pouczające według mnie ćwiczenie. I to są takie narzędzia, które faktycznie pozwalają nam na lepszą rozmowę czy o tym, jakie są twoje potrzeby, albo w jaki sposób zrobić tą komunikację zdarzeniami, żeby to nie było na zasadzie właśnie, a weź mi dorzuć, no dobra, to ci dorzucę. Tylko najpierw, co potrzebujesz, a później się zastanowić, jaki jest kontekst naszych zespołów, jaki jest kontekst naszych modułów i w ten sposób zamodelować właściwie tą komunikację, bo właśnie podaliśmy dużo to zależy, ale też wydaje mi się, że sporo takich porad, gdzie można sobie to spróbować wpasować jedno do drugiego. No i właśnie to, co mówiłeś na przykład o partnershipie, bardzo często jest tak, że, i według mnie to jest okej, że jeden zespół pracuje nad kilkoma modułami i tak jak powiedziałeś, może mogą sobie rozluźnić, mogą nie robić może tego mapowania dodatkowego, bo i tak jeden zespół to będzie obsługiwał. Wtedy to według mnie taka świadomość tego, jakie są te relacje, pomagają w modelowaniu właściwych sposobu komunikacji, a nie właśnie tą metodą, wiesz, palca, śliny i wiatru.
Czy co, na koniec myślę, że tak jak powiedziałeś, nie? To jest, to powinno bardzo mocno wypiąć, że przy próbie rozszerzenia istniejącego kontraktu, bo prowadzenia nowego eventu rozszerzającego nasze API, no to czasem zada się pytanie, jakby w jakim celu my to wprowadzamy, jak to będzie ktoś wykorzystywał, bo to nam zaczniemy też mówić, co tam tak naprawdę w tym evencie powinno być i być może uniknąć tej sytuacji, że tam wiesz, będziemy szuflą dopychać 28 kolejnych pól do JSON-a, bo JSON na koniec dnia przyjmie wszystko.
Tak, dokładnie. No i też zastanowić się, czy chociaż spróbować zrobić to ćwiczenie, czy inne moduły też będą potrzebowały tego i to nam też pomoże w lepszym określeniu tego kontraktu.